Na antenie witam bardzo serdecznie pana redaktora Marka Budzisza, eksperta do spraw wschodnich, publicystę, między innymi tygodnika Sieci. Witamy, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie redaktorze, patrzymy na to, co dzieje się na wschodzie, dlatego że wydaje się, że no jest taka wzmożona intensywność działań i z jednej, i z drugiej strony. Pamiętamy wybuch na moście kerczeńskim, no i od wczoraj jakby odpowiedź, tak to chyba trzeba interpretować, strony rosyjskiej na to, co wydarzyło się na tym moście, ostrzał, bombardowania, i to nie tylko tych terenów wschodnich typowo zaanektowanych w ostatnim czasie, ale również no, praktycznie całej Ukrainy. Czy to oznacza jakąś eskalację walk, jakieś nowe otwarcie w tej wojnie?
Rzeczywiście, wydaje się, że mamy do czynienia z eskalacją, dlatego że te wczorajsze wzmożone ataki rakietowe, one były, jeśli chodzi o skalę, największe od tej pierwszej fazy wojny, od tego czasu po napaści Rosji na Ukrainę. To by wskazywało, że po pierwsze mamy do czynienia z eskalacją, po drugie, na co też, o czym też mówią ukraińscy specjaliści, to jest taka forma nie tylko presji na społeczeństwo i na władze na Ukrainie, ale też i przygotowania Rosjan do ofensywy, którą oni chcieliby najprawdopodobniej za kilka tygodni rozpocząć. I to ofensywy, której skala mogłaby być znacznie większa niż ta, którą obserwujemy do tej pory, dlatego że rosyjski minister obrony Szojgu mówił niedawno o 200 tysiącach żołnierzy, którzy zostali powołani w ramach tej częściowej tak zwanej mobilizacji. No i obecnie ćwiczą na poligonach w Federacji Rosyjskiej. Oni mieliby zostać przerzuceni na front i rozpocząć kolejną ofensywę. To, co mamy dzisiaj, to tylko częściowo jest chyba odpowiedź na to, co się stało na moście kerczeńskim. Część ekspertów uważa, że to jest w gruncie rzeczy właśnie jakby przypadkowa koincydencja w czasie, a chodzi o przygotowanie do tej ofensywy.
Patrzymy też na działania i decyzje społeczności międzynarodowej. Różne gremia w różnych miejscach świata obradują, dyskutują, spotkania też, czy rozmowy telefoniczne między przywódcami państw, bo jeżeli tak jest i to, o czym pan redaktor też mówił, jeżeli Rosja szykuje się do czegoś większego, to też spodziewana, czy powinna być spodziewana jakaś reakcja ze strony państw całego świata. Pytanie, jaka to może być reakcja, co mogłoby powstrzymać Rosję? Czy tylko sankcje te ekonomiczne, gospodarcze, czy coś konkretniejszego?
Zacznijmy od sprawy ostatniej, czyli od kwestii sankcji. Otóż wydaje się, że sankcje nie mają takiej siły, ażeby powstrzymać Rosję i rosyjskie kierownictwo, które już zdecydowało się przekroczyć wszelkie możliwe czerwone linie i punkty graniczne, rozpocząć wojnę na skalę, której Europa nie obserwowała od czasów II wojny światowej. Więc w tym sensie sankcje, jak się wydaje, one mają nieco inny cel. One mają po prostu na tyle osłabić rosyjski potencjał gospodarczy, żeby Rosja miała problemy z kontynuowaniem tej wojny, a z pewnością, że miała problemy z ewentualną odbudową swojego potencjału wojskowego nadwątlonego już po wojnie. Natomiast jeśli chodzi o takie doraźne działania, no to wydaje się, że tutaj dzisiaj będą te kwestie dyskutowane, bo na dzisiaj jest zapowiedziana w trybie takiej wideokonferencji, gdzie są zapowiedziane rozmowy liderów najbogatszych państw świata, czyli tej grupy G7. No i mówi się o przynajmniej kilku możliwościach. Znaczy mówi się o pilnej potrzebie dostarczenia Ukrainie większej liczby systemów przeciwlotniczych, obrony powietrznej, po to, żeby właśnie móc skutecznie zwalczać te rosyjskie rakiety. Rosjanie też nie mają ich nieograniczonej liczby. W związku z tym tu ta sprawa wydaje się dość pilna. No, ale drugą, czy innymi obszarami, o których się dyskutuje intensywnie od pewnego czasu, no to jest po pierwsze dostarczenie stronie ukraińskiej systemów rakietowych o większym zasięgu. Kijów apelował o dostawy rakiet, które mogłyby razić cele na odległość nawet 300 kilometrów, bo chodzi po prostu o to, żeby Rosjanie nie byli w stanie bezkarnie atakować z dużych odległości właśnie przy użyciu rakiet celów na Ukrainie. Mówi się o dostawach czołgów, bo to jest jakby, to są systemy, które umożliwiłyby, czy powinny umożliwić stronie ukraińskiej kontynuowanie tego kontruderzenia, które przynajmniej w dwóch kierunkach zaczęło się w ostatnich tygodniach. No i wreszcie wraca kwestia bardzo żywo dyskutowana wiosną, czyli wsparcia, jeśli chodzi o potencjał lotniczy. Dlatego, że piloci ukraińscy szkolą się na Zachodzie, oni już właściwie, niektórzy z nich zapewne kończą te kursy szkoleniowe, a to oznacza, że w gruncie rzeczy już Ukraina mogłaby dostać nowocześniejsze myśliwce. No właśnie po to, żeby uniemożliwić Rosji realizację ich planów. Dlatego, że te wczorajsze i dzisiejsze, bo dzisiaj to się znowu wydarzyło, ostrzały rakietowe, zdaniem ekspertów wojskowych one mają przede wszystkim prowadzić do wyjawienia miejsc, w których znajdują się ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, po to, żeby je zniszczyć w konsekwencji, a to ma z kolei służyć Rosji uzyskaniu czy odzyskaniu kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. Bo jeśli chce się organizować ofensywę, to bez wsparcia z powietrza ona, jej skuteczność jest bardzo ograniczona. W związku z tym to jest taki pierwszy element, czy pierwszy krok wiodący w tę stronę. No i dlatego też na Zachodzie rozmawia się o dostawach myśliwców, po to, żeby Rosji to uniemożliwić. No ale te decyzje jeszcze nie zostały podjęte, no bo tu dodany został w ostatnich dniach jakby nowy element, a mianowicie ten szantaż nuklearny Putina. Tu na Zachodzie dość mocno są akcentowane obawy o eskalację tego konfliktu, nawet do poziomu jakiegoś starcia nuklearnego. No i przed tymi trudnymi dylematami i decyzjami stoją przywódcy państw Zachodu.
Panie redaktorze, pytanie o Białoruś, bo no, tajemnicą Poliszynela jest to, że ona uczestniczy w jakiś sposób w tych działaniach, oficjalnie nie, natomiast teraz już te głosy oficjalne się podnoszą, że prezydent Łukaszenka może ogłosić nawet mobilizację, ale jeżeli jeszcze nie mobilizację, to może skierować wojska białoruskie na front, albo uczestniczyć czy wspomagać wojska Federacji Rosyjskiej w ataku na Kijów od tej strony północnej?
Wydaje się, że to jeszcze jest przedwcześnie, żeby tego rodzaju obawy mogły się urzeczywistnić. Z kilku powodów. Po pierwsze, rzeczywiście mamy do czynienia z taką znacznie bardziej agresywną retoryką ze strony Łukaszenki i też z pierwszymi decyzjami. On powiedział wczoraj o powołaniu zgrupowania wojskowego rosyjsko-białoruskiego na obszarze Białorusi. Tylko, że to nie jest decyzja, która poprzedza jakieś uderzenie wojskowe. To jest element zapisany w doktrynie wojskowej tego państwa związkowego i tutaj nie ma automatyzmu, to znaczy decyzja o powołaniu tego zgrupowania nie oznacza, że to jest krok w stronę przygotowań do ewentualnego uderzenia, bo tu jest kilka co najmniej argumentów, które by świadczyły, że Łukaszenka tego nie chce, czy nie planuje zrobić. No po pierwsze, z Białorusi, co już potwierdza też strona ukraińska, wywożone są zapasy amunicji i różne systemy wojskowe na potrzeby tych wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie, dlatego że Rosjanie też już zaczynają odczuwać pewne braki, jeśli chodzi o swój zasób magazynowy. A w związku z tym, no to jest taka, bym powiedział, jeśli to się potwierdzi, skala tego zjawiska, no to by świadczyło, że tu raczej mamy do czynienia z pewną demonstracją siły, Również i po to, żeby związać siły ukraińskie. No bo jeżeli mamy do czynienia z stworzeniem zgrupowania na Białorusi, na północnej granicy Ukrainy, no to siłą rzeczy dowództwo ukraińskie musi zareagować choćby w ten sposób, żeby część swojego potencjału przesunąć w te rejony. No a to z kolei osłabia ich możliwości uderzeniowe na południu, tam gdzie toczą się najcięższe walki. W związku z tym wydaje się, że to przynajmniej na razie o tego rodzaju demonstracje chodzi. No i wreszcie trzeba pamiętać o tym, że ta perspektywa udziału w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest na Białorusi bardzo niepopularna. To zarówno społecznie, jak i też w tych środowiskach, które popierają Łukaszenkę, czyli w środowiskach resortów siłowych. Tam, mówiąc w pewnym skrócie, nie ma zwolenników zaangażowania wojskowego, dlatego że armia białoruska nie jest bardzo silna. Straty, które mogłaby ponieść w starciu z siłami ukraińskimi, mogą być znaczne z perspektywy kraju, który liczy 9,5, może 9 milionów ludzi. No to jest jakby zupełnie inny rachunek tych ewentualnych strat. No i Łukaszenka też obawia się tego, o czym dość otwarcie mówi ostatnia opozycja antyłukaszenkowska, mianowicie, że ten batalion, już obecnie pułk Kalinowskiego, który złożony jest z białoruskich emigrantów i walczy po stronie Ukrainy na froncie z Rosją, no on jest gotowy w razie czego przenieść te działania na teren Białorusi, czyli odwołać się do argumentu no po prostu wojskowego po to, żeby obalić Łukaszenkę. W związku z tym ten ruch ewentualnego uczestnictwa w niepopularnej wojnie, która no przynajmniej na razie nie wygląda na to, że może być wojną wygraną, i mając jeszcze zagrożenie ze strony no po prostu zbrojnej irredenty opozycji białoruskiej, no to wszystko razem wzięte mnie przynajmniej skłania do takiej myśli, że Łukaszenka będzie robił dużo szumu, dużo deklaracji składał, daleko idących nawet, groził, organizował różne demonstracje, ale tego Rubikonu, jakim byłoby wejście sił białoruskich na Ukrainę, nie wydaje mi się, żeby był zdecydowany przekroczyć. No chyba, że Rosja zacznie wojnę w sposób oczywisty i jawny wygrywać. Wtedy niewykluczone, że on zdecyduje się przyłączyć do zwycięskiego obozu, no ale na razie ta perspektywa jest dość odległa.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, publicysta tygodnika Sieci, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę.